Ciekawe, co to by było, gdybym zapytał szanownych słuchaczy, jak wygląda szczygieł?
Dzień dobry, mam nadzieję, że odpowiedzieliby bezbłędnie, jak on wygląda, bo to dosyć znany ptak, no i bardzo, bardzo kolorowy, chyba jeden z najbardziej kolorowych ptaków, jakie można
u nas
spotkać.
A ja myślę sobie, że to ptak znany, ale tylko z nazwy.
Dzień dobry. Coś w tym jest, ponieważ, no, jak komuś mówię, o, zobacz szczygieł, to no to faktycznie szuka i przez długi czas nie widzi, ponieważ z jednej strony są to bardzo kolorowe ptaki, a z drugiej jakoś tak mocno nie wyróżniają się, bo są może przez to, że małe i no w sumie są dosyć kontrastowe, ale jakoś potrafią się wtopić w otoczenie.
No to małe, kolorowe, jak wygląda szczygieł?
Ale ja jeszcze powiem, dlaczego może być je słabo dostrzec, o tak. No bo to są ptaki tak zwanych ciernistych krzewów, czyli gdzieś tam w głogach, gdzieś tam w gęstych krzewach sobie żyją, a że mają ubarwienie, dużo mają kolorów, bo mają i brąz, i biel, i czerń, i żółty, i nawet mają piękną, czerwoną maskę na twarzy, no to jak sobie popatrzymy, jakbyśmy zobaczyli je na trawniku, no to pewnie by się to wszystko nam pięknie rzucało w oczy, bo by to ładnie z tą zielenią kontrastowało. Ale już w jakichś takich brązowych krzewach, gdzieś w gęstych liściach, gdzieś, gdzie kwitną jakieś kwiatki, to białe, to żółtawe, to jakieś, to nagle się okazuje, że nawet taki kolorowy ptak potrafi ładnie zniknąć.
No ja bym powiedziała, że trzeba iść za głosem serca, więc drodzy Państwo, jeżeli marzy się Państwu zaobserwowanie szczygła, to moja rada jest taka, żeby w wyszukiwarkę wpisać hasło szczygieł, znaleźć jak on się odzywa i spróbować zapamiętać, nauczyć się tego, bo po tym jest najłatwiej zaobserwować szczygła, bo go najpierw usłyszymy i ja tak często mam. Jestem sobie gdzieś na spacerze, w środku miasta, w jakimś takim zieleńcu, parczku, tego typu miejscu i słyszę nagle, że oho, lecą szczygły i faktycznie przelatuje para szczygłów, które przed chwilą siedziała na trawniku, a właśnie zmienia miejsce z punktu A do punktu B
tak,
i wtedy można je zaobserwować.
Ale ty masz słuch absolutny.
Ale to dlatego Państwu podpowiadam, jak to zrobić, bo nie mówię, że mają Państwo od razu odróżniać wszystko, co śpiewa, ale skupić się na tym, na czym Państwu zależy, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby zaobserwować tego szczygła, to wtedy faktycznie wystarczy nauczyć się jego bardzo charakterystycznego głosu, bo on ma taki głos mocno zróżnicowany, tak bym powiedziała, czyli taki...
No nie jest to kukanie kukułki, proszę Państwa,
to
jest taki
śpiew.
Bardzo złożony śpiew.
Tak, tak, on jest więc... taki zmienny, dynamiczny, taki jazgotliwy, chyba bym nawet nazwała.
Ale rozpoznawalny.
Więc tak. Tutaj Ewelina powiedziała, proszę się nauczyć głosu ptaka, który nie jest powtarzalny, nie jest łatwy, nie jest prosty,
jest
skomplikowany i jazgotliwy, więc najłatwiej się go nauczyć. Ja jednak myślę sobie, że jeżeli Państwo mają gdzieś w okolicy jakieś takie tereny trochę z wodą, tak to nazwijmy, gdzieś jakieś takie zakrzywienia luźne, bo to nie muszą być jakieś gęste chaszczory, ale ważne, żeby tam było trochę wody.
Z Bogiem i Berberysem.
Na przykład opływ Motławy jest tutaj doskonałym takim przykładem w Gdańsku i tam będą sobie Państwo spacerować, to idąc nieśpiesznym krokiem można się tych szczegółów i naoglądać i nasłuchać, bo jak Państwo będą słyszeć coś, co nie przypomina niczego albo śpiewa jakoś tak dziwnie, to prawie na pewno będzie szczygieł.
A rozumiem, tak? Najlepiej oglądać to w Wikipedii, tak?
No nie, no właśnie zachęcamy, żeby Państwo porzucili ekrany wszelakie i wyszli na świeże powietrze i tam spróbowali na żywo spotkać się twarzą w twarz z tym ptakiem właśnie o czerwonej masce, takiej charakterystycznej, o której Piotr powiedział. I to jest też jakiś klucz, czyli tam, gdzie jest woda, tam w ogóle jest dużo ptaków i w tym szczygłów, ale też to, co ty, Włodku, powiedziałeś, czyli te głogi jarzębiny, a to za sprawą owoców, które są bardzo istotne w diecie również tych ptaków, a to za sprawą karotenoidów.
No, czyli takich barwników czerwonych, bo tam...
Karotenów. O, od karoten.
Karotenoidów.
Wszyscy razem. Karotenoidów.
Karotenoidów.
Tak, bo to są takie barwniki czerwone.
Widzicie, jak pomogliście, to od razu poszło lepiej.
Tak, które właśnie ptak, że tak powiem, w sposób twórczy przerabia na te swoje piękne czerwone pióra. A my jesteśmy w tej chwili jeszcze, proszę Państwa, na takim trochę przełomie, czyli już mamy trochę sezon lęgowy, ale trochę jeszcze nie do końca. Więc nie tylko możemy wypatrywać tych ptaków, które już są połączone w pary i gdzieś tam cierpliwie samiec śpiewa, budują gniazdo i tak dalej, ale jeszcze na różnego rodzaju ugorach, nawet w takim nie takich super specyficznych miejscach. Możemy jeszcze statka, kilkunastu szczegółów zobaczyć.
No dobrze, dobrze, ale te jarzębiny i te głogi to będą dopiero jesienią, proszę Państwa.
Tak, no ale wcześniej są inne rośliny takie zielne, które też poprzez swoje nasiona... Tak, żebyś wiedział, może nie są tak bogate i tak charakterystyczne, jak tam zawsze kojarzymy właśnie te owoce czerwone z karotenoidami. O, patrzcie, jak się już ładnie nauczyłam. Ale no też nasiona, czy tłuste nasiona, które pomagają przyswajać te barwniki, też są istotne właśnie w diecie szczegółów, takie chociażby jak słonecznik, te tłuste nasiona, ale też i mniszek lekarski, także to też są nasiona, które te karotenoidy w sobie zawierają. Ważne jest z punktu widzenia takiego ptaka umieć znaleźć te miejsca, w których te nasiona bądź owoce właśnie zawierają te barwniki, które są ważne nie tylko jakby w tym, żeby ptak był w dobrej kondycji fizycznej, ale także są istotne z punktu widzenia dobierania się w pary. I tu nie chcę być złośliwa, ale nie moja wina, drodzy Państwo, że Piotr ubrał dzisiaj pomarańczową bluzę, więc muszę do niej nawiązać i powiedzieć, że z perspektywy takiej samicy, jakby zobaczyła, że samiec ma, powiedzieliśmy, że czerwoną maskę na twarzy, ale jeżeli samiec szczygła będzie miał tą maskę taką bardziej pomarańczową albo bladą, to wtedy to jest...
Niekoniecznie.
Tak, znak, że no tak słabo z tymi karotenoidami, czyli samiec nie bardzo wie, gdzie znaleźć odpowiedniej jakości pokarm i samica będzie szukać tego, co ma czerwoną bluzę, Piotrze, sorry, a nie pomarańczową.
Rzeczywiście powinienem się lepiej przygotować, ale ja i tak jestem lepszy, proszę Państwa, niż redaktor Włodzimierz, bo redaktor Włodzimierz co prawda niebieską ma kurtkę, ale z żółtą podpinką, więc wiecie Państwo, żółty jest jeszcze słabszy niż pomarańczowy, ale faktem jest to, co mówi Ewelina, że maska u samców, chociaż one się wszystkie nam wydają czerwone, tych barwników czerwonych zawiera więcej niż barwników żółtych, w związku z tym to też jest jakaś taka cecha, no oczywiście nie w terenie i nie przez lornetkę, ale jest to jakaś też cecha na odróżnienie płci.
Czyli ten... Znam polityków, którzy noszą czerwone krawaty i są przywódcami mocarstwa.
I tutaj, jeżeli startowaliby w lidze szczygłowej, to na pewno byłaby to pierwsza piątka, a może nawet pierwsza trójka.
Wniosek taki, że proszę uważać na to, co Państwo ubierają.
A mam czerwoną bluzę, wzdycha Piotr, tylko teraz jest w praniu. Trzeba być przygotowanym do zajęć, panie Piotrze, bo dlatego, że tak jak mówicie, to jest ten sezon dobierania się w pary.
Ale Piotr już jest dobrany w parę ja i on nie musi.
Bo żona mu zabroniła tych czerwonych. Żadnej nie szukam, ale gdybym szukał, to wtedy rzeczywiście musiałbym posypać głowę popiołem i szybko się przebierać w coś czerwonego.
Ale rzeczywiście szczegóły teraz dobierają się w pary, tak? To jest ten czas.
No tak, to jest wiosna, to jest ten moment. One już zaczynają śpiewać, tak to nazwijmy, nawet pod koniec zimy, wtedy, kiedy jeszcze są połączone w te większe stada. A potem już wtedy zaczynają śpiewać, wtedy w te pary zaczynają się dobierać. Teraz jest ten moment, w którym te pary już powinny być ze sobą związane, albo już się powinny związać.
A na szczegół, nawet... jak rozumiem, to wybieramy się chyba z dobrą lornetką.
Z dobrą lornetką albo ze słuchem absolutnym Eweliny, bo to wtedy zawsze łatwiej. Ale rzeczywiście no, są to takie ptaki, które z jednej strony dosyć łatwo zobaczyć, no bo jeżeli widzimy stado ptaków i widzimy, że ich skrzydła tak wyraźnie kontrastują i pojawiają się takie żółte paski, no to bez pudła mamy do czynienia ze szczygłem. Natomiast jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście się przyjrzeć temu ptaszkowi, zobaczyć te wszystkie kolory, te wszystkie maski, zobaczyć, czy bardziej czerwona, czy bardziej pomarańczowa, czy samiec, czy samica i tak dalej, bo to jest możliwe, acz trudne, no to wtedy rzeczywiście już potrzebujemy trochę cierpliwości, trochę czasu, no i jakiś sprzęt by się przydał, bo to rzeczywiście ptaki niewielkie.
To ja jeszcze o tych kolorach, bo tu stanęłam w obronie Piotra, że on już jest sparowany, więc nie potrzebuje tej czerwonej bluzy. To jeszcze tutaj mam coś na obronę ciebie, drogi Włodku, bo tak Piotr powiedział, że masz od środka żółtą kurtkę. Aha. To ja też nawiążę do szczygła i powiem, że szczygły mają paski takie na skrzydłach żółte i uwaga, podobno jest tak, że im samiec ma szersze te paski żółte, to jest sygnał dla innych samców, wtedy kiedy dany samiec się podrywa do lotu, tak, i bardzo eksponuje te żółte paski. Jest to informacja, że to jest mocny osobnik i lepiej się oddalić i z nim nie zadzierać. Także Włodku, jak ktoś się zdenerwuje, to wystarczy, że mocno otworzysz tą kurtkę, tak? Prawda, i pokażesz tutaj, o co chodzi, żółte pasy i lepiej gościu nie zadzieraj.
A Piotr ma zielone spodnie.
I one nijak się, proszę Państwa, nie mają do dzisiejszego tematu szczegółowego. Może tylko takie, że szczegóły no, generalnie są takimi nasionojadami, więc muszą siadać na czymś zielonym, więc ja tutaj nawiązuję do na przykład takiego ostu czy łopianu, które są bardzo chętnie zjadane przez szczegóły i z tej przyczyny bardzo często, jeżeli mamy gdzieś jakieś akwarele, jakieś rysunki, jakieś grafiki, a czasami nawet i zdjęcia ze szczegółem, to bardzo często właśnie w towarzystwie łopianów, no chyba, że w towarzystwie Matki Boskiej, ale to już inna historia.
Kolców czy cierni po prostu.
Tak, one sobie doskonale z tym radzą i podobno jest tak, że jeżeli mamy taką główkę ostu, która jest pełna nasion, to samce mają dziób dłuższy, w związku z tym sięgają do tych nasion, które są głębiej, a samice mają dziób troszkę krótszy, więc sięgają do tych nasion, które są płycej, tak to nazwijmy, bardziej na zewnątrz i w związku z tym nie konkurują ze sobą o pokarm.
Nie wiem, czy to jest jakaś mądra teoria, dlatego, że gdy się ma dziób dłuższy, to można sięgnąć i do tych zewnętrznych, i do tych wewnętrznych, tak?
Tak, ale no tutaj poszła ta specjalizacja w taką stronę, że skoro mogę sięgnąć głębiej, to co do zasady sięgam do tych, które są głębiej. O tak.
Pełna kultura.
Pełna kultura i brak konkurencji z innymi ptakami z tej rodziny, czyli z rodziny łuszczaków, bo tutaj właśnie w tych nasionach z roślin, o których powiedział Piotr, i w zasadzie tych roślin jest jeszcze więcej, z którymi bardzo dobrze sobie radzi szczygieł, ale właśnie jeżeli chodzi o te łopiany, to on nie jest w stanie się za bardzo nimi pokolić, pokaleczyć, ponieważ właśnie ten długi dziób jest tak zbudowany, że pozwala sięgnąć po to nasionko właśnie bez obrażeń z tym związanych.
A ja bym nawet poszedł o krok dalej w tej towarzyskości, bo nie tylko te ptaki bardzo chętnie zimą łączą się w takie stada wielogatunkowe z dwońcami, z czyżami, innymi szczegółami, ale w sezonie lęgowym podobno jest tak, że one też nawet nie jakoś bardzo zażarcie bronią swojego terytorium. To nie są takie jak bogatki, że jak śpiewa bogatka, to znaczy, że w okolicy nie ma już żadnych innych bogatek, bo ona ją przegoni. Tutaj szczegóły, jeżeli jest dostatecznie dużo pokarmu, to nawet mówi się o tym, że takie luźne kolonie kilku par potrafią tworzyć, czyli gniazdo i bezpośrednia okolica gniazda, tak, tutaj walczymy i tutaj walczymy o swoje, ale już jeżeli jest pewnie dostatecznie dużo pokarmu, to tolerujemy inne szczegóły w swojej okolicy.
A dlaczego te ptaki to łuszczaki? Czy dlatego, że z cierni potrafią wyłuskać najlepsze kąski? Czy rzeczywiście w tych nasionach trzeba coś łuszczyć?
No one generalnie wyłuskują nasiona z bylin, z traw. Akurat szczegóły to chyba z drzew nie do końca, ale no chodzi o to, że...
Też mogą? Na przykład z szyszek modrzewia chociażby, więc te takie drobne nasiona z brzozy też jak najbardziej.
Tak, więc one tymi swoimi dziobami, tak jak precyzyjną pensetą, bo to najczęściej są długie, ostro zakończone dzioby, potrafią wyłuskać sobie nasiona nawet z takich miejsc, które potencjalnie dla innych zwierząt czy dla innych ptaków są niedostępne. Stąd cała nazwa grupy łuszczaki, bo przecież to nie tylko szczygieł, ale też czyż, też dzwonie, też zięba, więc tutaj mamy całą grupę tych naszych łuszczaków, no i grubodziób, który przecież też jest może nie do końca klasycznym reprezentantem, ale też pomimo tego, że ma ten swój wielki, potężny dziób, to też do łuszczaków jest zaliczany.
Ich interesuje nasiono, a nie miąższ, tak?
Generalnie tak, chociaż tak jak powiedziała Ewelina, akurat w przypadku szczygłów nie jest tak jak w przypadku gili, tak? Bo to gile tak robią, że osłonkę czy ten miąższ jakby zostawiają, a nasionko tylko same zjadają. Szczygły chyba tutaj nie są aż tak wybiórcze i jak mają jakąś miękką tą otoczkę, tak to nazwijmy, czyli owoc,
jarzębin, o których wspominała Ewelina na początku.
To też chętnie je zjadają.
No i z tej grupy ptaków, którą tutaj wymienił Piotr, to szczegóły są, tak bym powiedziała, najbardziej wygimnastykowane, ponieważ one też potrafią korzystać ze swoich stóp mocnych i trzymają się na przykład, czy też przytrzymują sobie ten koszyczek właśnie z nasionkami jedną nogą, na przykład koszyczek łopianu, i dziobem właśnie wyłuskują te nasiona, także potrafią wisieć na końcu takiego, no, cienkiego, jakby nie patrzeć, już patrząc, mówiąc potocznie, badyla, prawda? Mamy cienki badyl, a tam wisi ptak na końcu i daje radę i nie spada. To potrafią tylko one. Także też się w takim szukaniu pokarmu wyspecjalizowały.
A wnioski są takie, szanujmy chwasty.
Szanujmy chwasty, szanujmy różnorodność i będziemy o tym w przyszłym tygodniu mówić, czyli przejdziemy trochę bardziej do ogrodu i prac ogrodowych, ale jeżeli mają Państwo jeszcze gdzieś właśnie jakieś osty, które się ostały nomen omen z zeszłego roku, albo jakieś byliny, które jeszcze mogą zawierać nasiona, to zostawmy je, szczególnie jakieś jeżówki na przykład. Warto je zostawić, bo wtedy z tych nasion też ptaki jeszcze będą korzystać. Więc niekoniecznie trzeba bardzo ostro i bardzo ciężko i bardzo pracowicie w ogrodzie, że tak powiem, funkcjonować. O tak.
To było ptasie,
Radny Gdańsk. No jak to?
No, jeszcze nie powiedzieliśmy.
Ale drogi Włodku, jeszcze nie powiedzieliśmy, no, że ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, a później pojawiają się w tych gniazdach kotki.
Kotki?
No kotki.
Jak to?
Tak to. O, no tak to, bo tutaj ich gniazdo to jest taka czarka misternie zbudowana, nie tak jak opowiadaliśmy parę tygodni temu Państwu o grzywaczu, który jego gniazdo, tak, prawie że tak, taka byle jaka konstrukcja, to tu w przypadku szczygła ta konstrukcja jest bardzo misternie uwita. On wykorzystuje mchy, porosty, porostem maskuje to gniazdo od zewnątrz, żeby się nie rzucało na gałęzi, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że on buduje na gałęzi.
A na straży gniazda stawia kotka.
Tak, właśnie, żebyś wiedział, czyli wyściela wnętrze gniazda. Kojarzą Państwo, jak na bazie mówimy, prawda?
Aha.
Kotki. O, tak. Jest już nawiązanie, czyli ten puch z tego, z tych bazi też wyciąga, do tego czasem jakąś sierść też wkłada do tego gniazda. To jest bardzo ważne, żeby ono było tak wyścielone, żeby tworzyło taką izolację termiczną, czyli tak jak teraz mamy, drodzy Państwo, zimno bardzo, prawda? Cały czas jest zimno, rano nawet są przymrozki. No to dla takich ptaków, które już może są na etapie wysiadywania jaj, no to to jest istotne, żeby na chwilę na przykład zostawić te jaja i pójść coś zjeść, że tak powiem, skoczyć za róg, no to żeby to jajo było zabezpieczone. I jeszcze bardzo ważna rzecz dla tych, którzy nie bardzo lubią pająki, tak jak ja, to tutaj okazuje się, że te pająki też mają swoją rolę w przyrodzie i no jakoś trzeba zdzierżyć to, że one są na tej planecie, bo są ważnym budulcem właśnie gniazd wielu tak naprawdę ptaków, i w tym szczygłów, bo przecież to gniazdo trzeba jakoś wzmocnić, tak? I to się okazuje, że ta pajęczyna, i tu teraz niestety
czy
muszę
nie
się...
Nie same pająki, bo ja myślałem o tym, że ona z pająków buduje.
Pajęczyny są ważne i tu muszę się odwołać do Państwa być może jakichś takich drastycznych wspomnień, no takich, że trauma została, czyli jak Państwo gdzieś szli przez las albo, nie wiem, wchodzili na jakiś strych, czy gdzieś i
weszli twarzą w pajęczynę.
Tak, i ona jest tak obrzydliwie lepiąca, prawda? Ciężko ją czasami zdjąć, no to można sobie właśnie wyobrazić, jak ona fajnie zalepia to gniazdo, łączy te wszystkie elementy, o których mówiłam, więc jest bardzo istotnym budulcem, czy częścią, tak, takim...
Lepiszczem.
Lepiszczem, tak, niezbędnym składnikiem właśnie takiego szczegółowego gniazda. Ciekawostka, kiedyś mój partner mnie pyta, bo oczywiście gdzieś tam mogliśmy zaobserwować szczegóły, i się mnie pyta, a gdzie one gniazdują, więc ja tak po prostu pierwsza myśl, która przyszła, to powiedziałam, a no gdzieś w jakichś żywotnikach, pewnie, czy jakichś takich miejscach, bo tak mi się to jakoś kojarzyło. A tu okazuje się, drodzy Państwo, że one gniazdują najchętniej na drzewach owocowych, czyli jeżeli gdzieś jest jakiś sad, to czemu by i nie. Oczywiście mogą być to takie drzewa, o których też, czy krzewy, jakie tutaj Piotr wspomniał, czyli chociażby głogi, ale te drzewa takie typu jabłonie, to też jak najbardziej. I wtedy one wybierają takie cienkie gałęzie, gdzieś tak albo na końcu danej gałęzi budują to gniazdo. I to też jest taka strategia, żeby drapieżnik do takiego gniazda nie mógł się za bardzo dostać, czyli jakaś kuna czy kot, tak, no to być może no nie będzie na tyle odważny, żeby gdzieś próbować się dostać do jaj czy do piskląt, jeżeli może gdzieś znaleźć coś innego gdzieś indziej niż ryzykować, że spadnie.
Mogę?
Zastanawiam się, czy wszystko powiedziałam.
Ja jeszcze nie powiedziałam wszystkiego, ale chyba tak.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ojej. Do usłyszenia.